Campus. Campus. Naukąd SGH.
Ja nazywam się Kamil Kuć. Całkiem niedawno rozmawialiśmy o sytuacji kobiet na rynku pracy. Teraz pojawił się kolejny raport, punkt widzenia pracodawców RP, sytuacja kobiet na rynku pracy. Jest ze mną jego współautorka, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, prorektorka do spraw nauki Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z tego raportu wynika, że sytuacja, szczególnie aktywność kobiet na rynku pracy cały czas się zwiększa. Dalej jest jednak niższa niż mężczyzn. Czy te dwa wskaźniki w końcu możemy liczyć na to, że się spotkają?
Znaczy myślę, że bardzo trudno jest liczyć na to, żeby się spotkały. One się nie spotykają właściwie chyba w większości krajów. Na pewno we wszystkich krajach europejskich z różnych przyczyn i powodów aktywność zawodowa kobiet jest niższa niż aktywność zawodowa mężczyzn. Dotyczy to w dużym stopniu kobiet, które często godzą obowiązki swoje rodzinne i obowiązki zawodowe. Kiedy wychowują dzieci, często to właśnie kobiety albo zmniejszają wymiar swojego zaangażowania, pracują na część etatu, albo w ogóle przestają pracować i skupiają się na obowiązkach opiekuńczych. I faktycznie jest to jeden z głównych powodów wskazywanych przez kobiety jako przyczyny ich bierności zawodowej. Mhm. Także widzimy tę lukę właśnie wśród tych kobiet w wieku powiedzmy 25-39 lat. Ona potem zaczyna maleć, czyli widać, że kobiety się aktywizują. Ale potem po 55 roku życia, a szczególnie wśród kobiet w wieku 60-64 lata, czy osób w wieku 60-64 lata, znowu ta luka bardzo mocno się pogłębia. No i tutaj jest już uwarunkowane systemem emerytalnym i wcześniejszą dezaktywizacją zawodową kobiet. Więc kobiety, podsumowując, mają gorzej na rynku pracy, jeżeli chodzi o ich zaangażowanie, wskaźniki zatrudnienia, głównie wtedy, kiedy zajmują się dziećmi lub wtedy, kiedy już decydują się, żeby przejść na emeryturę.
Czyli definitywnie takimi kwestiami, które ważą na sytuację kobiet na rynku pracy, są też uwarunkowania kulturowe po prostu.
Dokładnie tak. Są to uwarunkowania kulturowe. Nadal dominujący jednak taki model, który nazywamy w nauce male breadwinner, tak? Czyli patriarchalny, tak, gdzie to ojciec czy mężczyzna przynosi pieniądze, a kobieta pracuje w domu. I to bardzo mocno widać w danych nie tylko wśród kobiet, które nie pracują, ale także wśród pracujących kobiet i kobiet z wyższym wykształceniem, że ten czas poświęcony na pracę w domu jest znacznie większy niż czas, który na pracę w domu poświęcają mężczyźni. Ale bardzo często, i to też w literaturze widać, że nawet tam, gdzie mamy bardziej partnerskie związki, często taka decyzja o tym, że kobieta na przykład wycofuje się z rynku pracy, czy zmniejsza swoje zaangażowanie, jest bardzo pragmatyczną decyzją ze względu na to, że mężczyźni zarabiają więcej, a kobiety zarabiają mniej, no, co też jest, no, po części można powiedzieć, kulturowo uwarunkowane. Więc to, co widzimy, jeżeli chodzi o kobiety na rynku pracy, ma bardzo dużą tą bazę tego, co było w przeszłości i tych uwarunkowań kulturowych i norm społecznych, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
Powiedzieliśmy na początku właśnie, że z tego raportu wynika, że aktywność zawodowa kobiet zwiększa się cały czas. I jak to wygląda trendowo? Czy od ilu lat możemy obserwować faktycznie wzrost aktywności i czy to się zmienia na tyle dobrze, że będziemy mogli powiedzieć, że jest fajnie?
Jeżeli chodzi o wzrost aktywności na rynku pracy, to właściwie obserwujemy ten wzrost aktywności mniej więcej od czasu akcesji do Unii Europejskiej, czyli to jest ostatnie 20 lat, co związane jest z różnymi rzeczami, które się zadziały po drodze. To, co warto wymienić, to jest, powiedzmy tak, na pewno aspiracje edukacyjne kobiet i mężczyzn, czyli mamy coraz więcej kobiet, które mają lepsze wykształcenie, więcej niż mężczyzn. I to także przekłada się na to, że kobiety z wyższym wykształceniem po prostu częściej pracują, ich potencjał na rynku pracy jest oczywiście większy niż tych kobiet, które nie mają wyższego wykształcenia, więc na pewno to jest jedna przyczyna. Druga przyczyna to jednak zmiany dotyczące wieku emerytalnego. Do 2008 roku kobiety mogły przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat, jeżeli miały 30 lat stażu pracy. Większość kobiet korzystała z tego. Dzisiaj ten wiek emerytalny to jest powyżej 60 lat, więc faktycznie to także przyczyniło się do tego, że ta aktywność zawodowa kobiet wzrosła. No to są także uwarunkowania ogólne, które widzimy na rynku pracy. Zmiany demograficzne, starzenie się ludności oznacza, że kurczą nam się zasoby pracy. pracy, spada liczba osób w wieku produkcyjnym, no i znowu rozwiązaniem, które, znaczy to automatycznie rodzi sytuację, w której dostępne zasoby pracy są coraz lepiej wykorzystywane, czyli mamy bardzo niskie bezrobocie, które obserwujemy już właściwie od wielu lat i rosnące wskaźniki zatrudnienia. Niemniej jednak, no widzimy jednak tę bierność zawodową, tak jak powiedziałam, związaną z opieką, czy związaną z wcześniejszą dezaktywizacją, z którą należy walczyć.
Chciałem zapytać, jak to będzie wyglądało faktycznie. Czy możemy spodziewać się, że będzie lepiej kiedyś? Czy może uwarunkowania kulturowe są na tyle duże, że już jesteśmy w tym punkcie bez zmian?
Ja mam wrażenie, że jest coraz lepiej, a także mamy coraz więcej instrumentów, które pomagają tej równości. Ja przypomnę takie najważniejsze. Mamy dyrektywę Work-Life Balance, którą przygotowała Komisja Europejska i Unia Europejska, którą wdrażamy w Polsce, która oznacza między innymi, że mężczyźni będą mieli obowiązkowe, znaczy prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 9 tygodni, które jest nietransferowalne na kobiety. Więc to jest także taki mechanizm, który gdzieś tam wyrównuje percepcję ojców i matek przez pracodawców, jako że i jedne i drudzy, powiedzmy to tak, będą korzystać, mam nadzieję, ojcowie w większym stopniu właśnie z tych możliwości dotyczących urlopu ojcowskiego. Mamy również dyrektywę, która mówi o równym wynagrodzeniu, która mówi o tym, że przede wszystkim duże przedsiębiorstwa mają obowiązek publicznego informowania o tym, jaki jest poziom zarobków w Unii ze względu na płeć na porównywalnych stanowiskach, czy ta luka występuje i tę lukę ograniczać. Więc to są takie, powiedzmy, systemowe czynniki, które przyczyniają się do tego i będą się przyczyniać do tego, że luka płci na rynku pracy będzie malała. Obserwujemy też stopniowe zmiany wzorców kulturowych. Oczywiście to jest najtrudniejsze do zmiany, ale mam wrażenie, że wśród młodych osób już coraz częściej jakby podejście do tego, jak się dzielą obowiązkami w domu, obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi, czy podejściem do pracy zawodowej jest zupełnie inne. No i mam nadzieję, że tutaj pan akurat reprezentuje młode pokolenie, że te wzorce będą się utrwalać. Także to nie zawsze tylko żona gotuje. Mamy też, powiedzmy, też już zupełnie inne, myślę, przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o w ogóle funkcjonowanie w domu. Jednak częściej korzystamy to ze względu na wzrost gospodarczy, wzrost zamożności społeczeństwa, z możliwości jedzenia na mieście, więc to oznacza też mniej obowiązków związanych z gotowaniem. No, mamy coraz też lepszy postęp, jeżeli chodzi o sprzęt gospodarstwa domowego, więc jak już mamy ten odkurzacz, to nam jeździ po domu i odkurza, no to także zmniejsza konieczność odkurzania. Nikt już nie przywiązuje tak dużej wagi do prasowania wszystkiego, co też jest takim dosyć trudnym obowiązkiem, nie wiem, maglowania pościeli, nie wiem nawet, czy państwo wiedzą, co to jest maglowanie
pościeli.
Ja
nie mam pojęcia, co to znaczy maglowanie pościeli.
Były takie duże jakby wałki, przez które przepuszczano pościel, żeby ona była tak jak wyprasowana.
Taka
równa i gładka. Okay. Tak. Ja jeszcze to robię, przy czym to przyjeżdża ktoś do mnie, zabiera i odwozi i to jest stare przyzwyczajenie jeszcze z domu wyciągnięte, natomiast prościej już nie krochmale, moja mama to robiła, więc też te wzorce następują, zmiany i widać je wyraźnie. Mówię, moje dzieci w pana wieku mniej więcej bardzo wyraźnie mówią, mamo, naprawdę nie musimy tej pościeli przygotowywać do tego, ale to pokazuje dokładnie, że te zmiany następują i myślę, że one są bardzo ważne. Tak, żeby dbać o to partnerstwo w domu, dbać w związku, dbać o partnerstwo na rynku pracy i to bardzo mocno też pomoże w tym, żeby luka wśród młodych była mniejsza, chociaż nadal ją widzimy i to też pokazujemy w raporcie, że mamy grupę NEET tak zwaną, czyli Not in Employment Education and Training, czyli osób, które ani nie uczą się, ani nie pracują i wśród tej grupy znowu mamy znacznie więcej kobiet niż mężczyzn, czyli gdzieś te tradycyjne wzorce jeszcze są i naprawdę z nimi walczmy.
Powiem szczerze, wydaje mi się, że luka między pokoleniem właśnie z lat 70., 60., a pokoleniem 90. wzwyż jest tak gigantyczna, że mam wrażenie, że badacze nawet sobie nie zdają sprawy z tego, jak duża jest przepaść w myśleniu między tymi dwoma pokoleniami. Zastanawiam się, jaki to będzie miało wpływ w przyszłości faktycznie i czy w ogóle ktoś jest w stanie przewidzieć. Oczywiście pokolenie z lat 90. już powoli wchodzi, już jest na rynku pracy, już jest bardzo głęboko, mimo to dalej lukę w płacy widać. Powiedzieliśmy, że właśnie stopniowo wzrasta aktywność kobiet. Wydaje mi się, że to również z tego punktu, choćby powiem szczerze, wśród moich znajomych wydaje mi się, że więcej gotuje mężczyzn. Naprawdę.
Tak, tylko że Polska jest bardzo zróżnicowana i na to też warto zwrócić uwagę. Na przykład też w raporcie o tym mówimy, że wśród tych osób nic, czyli właśnie tych, które ani nie pracują, ani się nie uczą, bardzo dużo jest takich osób, które mieszka w małych miejscowościach czy na obszarach wiejskich, gdzie jest mniejszy dostęp do pracy. Jednak te wzorce kulturowe tradycyjnie są znacznie mocniej osadzone i tam na pewno je trudniej zmienić. Także pan reprezentuje to pokolenie, powiedzmy,
z miasta,
warszawskie, miejskie, które jest zupełnie inne i na te różnice też warto zwrócić uwagę. Także zgadzając się, że te zmiany następują, one też są bardzo nierówne i powinniśmy na to patrzeć także.
Kobiety są coraz aktywniejsze na rynku, ale czy to idzie w parze razem z tym, że mają coraz większe wypłaty?
Na pewno mają wypłaty różne od wypłat mężczyzn i to jest faktycznie problem, nad którym też warto się pochylić. Od już 8 lat w Polsce prowadzony jest taki system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. To robi Ministerstwo Nauki i Edukacji. Ja jestem w zespole, który przygląda się temu, co się dzieje i ten system także prowadzi, więc przyglądamy się tam też luce płacowej i widzimy, że absolwentki i absolwenci tych samych kierunków od razu na starcie, na początku, kiedy zaczynają pracę, różnie zarabiają. Kobiety zarabiają mniej. To praktycznie dotyczy wszystkich dziedzin kształcenia. Co więcej, tam, gdzie spodziewamy się najwyższych zarobków, czyli na przykład wśród inżynierów, informatyków i inżynierek, informatyczek, kobiety z takim wykształceniem zarabiają więcej niż kobiety na przykład z wykształceniem pedagogicznym, ale też luka właśnie w wynagrodzeniach wśród informatyków, inżynierów jest znacznie wyższa niż wśród osób po wykształceniu pedagogicznym. Więc ta luka jest i ona wynika znowu faktycznie chyba znowu z kulturowych różnic, tak? Jak kobieta aplikuje o pracę, bardzo często jej oczekiwania płacowe może są trochę niższe, może jest nieco mniej pewna tego, co sobą reprezentuje na rynku pracy. Więc znowu wracając do tej dyrektywy Equal Pay, myślę, że to jest coś, co pomaga, żeby gdzieś oczekiwać tych równych wynagrodzeń. Zachęcam także wszystkich do śledzenia informacji w systemie ELA, żeby zobaczyć, ile mniej więcej po moim kierunku mogę dostać wynagrodzenia, jak wchodzę na rynek pracy, żeby znowu nie być zbyt, powiedzmy, skromnym w swoich oczekiwaniach lub zbyt ambitnym, bo tak też może być. Druga sprawa to ta, że ta luka się pogłębia, bo kiedy jednak macierzyństwo jest zjawiskiem związanym z urlopem macierzyńskim, więc też z pewnym wycofaniem się kobiet z rynku pracy i kilka miesięcy tego urlopu tak czy inaczej z przyczyn fizjologicznych i naturalnych następuje. I często to również powoduje kolejne narastanie luki. Tak? Też w literaturze widzimy z drugiej strony, że w momencie, kiedy młodzi mężczyźni stają się ojcami, zaczynają więcej pracować i więcej zarabiać, czując tą potrzebę znowu chyba kulturowo uwarunkowaną, żeby te pieniądze do gospodarstwa domowego przynieść i rodzinę utrzymać. I to także skutkuje pogłębieniem luki płacowej. Czyli luka płacowa jest, pozostaje i znowu wydaje się, że z różnych przyczyn i powodów, pomimo całego postępu, który obserwujemy, jest spora. Oczywiście druga sprawa luki płacowej, na którą warto zwrócić uwagę, to jednak pewne strukturalne różnice. Kobiety częściej wybierają, czy częściej pracują w tych sektorach, które dają trochę mniejsze wynagrodzenia, tak? Czy mniejsze wynagrodzenia. Mamy więcej kobiet wśród nauczycielek, wśród pielęgniarek, personelu medycznego, chociaż lekarze akurat przyzwoicie zarabiają. W przedsiębiorstwach publicznych czy w sektorze publicznym, gdzie także te zarobki są mniejsze niż w sektorze prywatnym, niż wśród, nie wiem, informatyków, gdzie mamy znacznie więcej mężczyzn. Także te takie strukturalne różnice płci w poszczególnych sektorach także skutkują tym, że lukę płci w Polsce mamy.
Jeszcze bym chciał tutaj posłużyć się takim bardzo znanym argumentem, szczególnie w internecie, że po prostu mężczyźni pracują ciężej, dlatego lepiej zarabiają.
Znaczy myślę, że to jest argument, który no jednak do znowu tego, jak wygląda rynek pracy, coraz mniej się odnosi. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, coraz mniej mamy prac, które wymagają, nie wiem, bardzo ciężkiej aktywności fizycznej, gdzie no, mężczyźni mają znowu uwarunkowania takie, że mogą tę pracę lepiej wykonywać. Coraz więcej mamy pracy w sektorach usługowych, tam gdzie pracujemy raczej głową niż swoją tężyzną fizyczną, więc wydaje mi się, że tam kobiety pracują równie ciężko jak mężczyźni. Ja powiem tak, no, chyba ze 2 lata temu byłam w fabryce Tesli w Nevadzie i tam widziałam bardzo dużo kobiet, które także pracowały na linii produkcyjnej, która jest co prawda w bardzo dużym stopniu zautomatyzowana, więc automatycznie też tej pracy fizycznej ciężkiej nie ma. Też mamy takie doświadczenie z Polski, że także w sektorze produkcyjnym, tak, fabryk, samochodów, baterii, jest coraz więcej kobiet pracujących, dlatego że tak naprawdę coraz więcej tego fizycznego wysiłku przejmują linie produkcyjne, automaty, roboty, maszyny, więc nie zgodzę się z tym argumentem. Myślę, że no nie jest tak, że to mężczyźni pracują ciężej, kobiety też potrafią ciężko pracować.
Chciałbym jakoś podsumować tę audycję, raczej patrząc trochę w przyszłość i zadać pytanie, co powinniśmy zrobić, może jakie rozwiązania powinny zostać wdrożone, żeby ta luka była coraz mniejsza, żeby te różnice faktycznie powoli się spotykały w tym samym punkcie, żebyśmy już nie mówili jako społeczeństwo o różnicach w XXI wieku, szczególnie już wydaje mi się, że powinniśmy ten temat już zamknąć. Czy są jakieś faktycznie wnioski, dzięki którym będziemy mogli coś poprawić dalej?
No, raport Zespołu Doradców Pracodawców RP zawiera naprawdę bardzo dużo rekomendacji, więc myślę, że warto go przeczytać, zobaczyć, jakie te rekomendacje są. One są bardzo różne. Od tego, żeby jakby budować świadomość i transparentność tego, jak wyglądają warunki pracy kobiet i mężczyzn, żeby wiadomo było, jak ta luka wygląda i czy ona się zmniejsza, czy zwiększa. No, zresztą, tak jak powiedziałam, jest to wdrażanie przepisów unijnych. Drugie, no to jednak ułatwianie tego godzenia pracy i życia rodzinnego. I tutaj mówimy także o tym, że jednak dostępność żłobków, miejsc opieki dla dzieci do lat 3 jest bardzo ważna, bo właśnie kiedy te dzieci są najmniejsze, kobiety najczęściej podejmują decyzję, żeby z rynku pracy wyjść i kiedy wracają, automatycznie mają już trochę gorszą sytuację, bo nie pracowały przez pewien czas i ich oczekiwania płacowe mogą być mniejsze. To jest także wyrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, bo kobiety po 50 roku życia, to oczywiście mniej pana dotyczy, mniej bardziej, ale to powiem szczerze, też jest tak, że jeżeli pracodawca wie, że kobieta będzie przychodzić na emeryturę za rok, a nie za 6 lat, automatycznie też mniej inwestuje w jej rozwój, utrzymanie umiejętności, kompetencji i de facto gdzieś tam zniechęca do dalszej aktywności zawodowej. Więc też bardzo ważne jest promowanie działań, które pozwalają na to, żeby równo traktować kobiety także w systemie emerytalnym. To będzie działało na wszystkie pokolenia. Także promujmy transparentność, inkluzywny język, dostęp do opieki i unikanie dyskryminacji tam, gdzie jest to możliwe, w tym w systemie emerytalnym.
Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. Moją gościnią była prorektorka do spraw nauki Szkoły Głównej Handlowej Agnieszka Kłoń-Dominczak. Dziękuję bardzo serdecznie.
Ja również dziękuję.
Naukąt SGH.
Rozmawialiśmy oczywiście o raporcie Punkt Widzenia Pracodawców RP, sytuacja kobiet na rynku pracy. Cały ten raport znajdziecie również na stronie SGH.
Wyjaśnię, że ten raport liczy całe 13 stron, więc myślę, że jest krótki i zwięzły, warto go przeczytać.
SGH.waw.pl, tam na pewno go znajdziecie. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, nazywam się Kamil Kuć i ponownie słyszymy się już za tydzień.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.